widzieliśmy ostatnim razem, jaki jest cel wychowania. Jest to wychowanie całego człowieka. I zanim przystąpimy do wychowania całego człowieka, charakteru całego człowieka, musimy położyć fundament. Fundament, na którym będziemy mogli wybudować ten skomplikowany budynek, jakim jest charakter młodego człowieka. A więc wychowanie musi odbyć się na solidnym fundamencie. Aby młody człowiek mógł sprawnie doskonalić wszystkie swoje sfery, o których mowa była w poprzednim wykładzie, sferę uczuć, sferę rozumową, czyli rozum i wola, aby mógł to czynić niezachwianie w codziennej, trudnej walce, zdobywać cnoty, które leczą i rozwijają te sfery, sferę intelektualną i uczuciową, trzeba, jak mówiłem, położyć najpierw fundament, jakim jest wiara w Boga. Relacja ze swoim Stworzycielem. To jest fundament wychowania. Relacja ze Stworzycielem. To nadaje sens naszemu życiu. Nasze życie ma wtedy sens, gdy dążymy do celu ostatecznego. Wyobraźmy sobie na przykład statek, który dryfuje raz w jedną, w drugą stronę na morzu, zupełnie bez celu. Takie działanie nie ma najmniejszego sensu, a załoga całego statku bardzo, bardzo szybko popadłaby w rozpacz, gdyż w tym całym działaniu nie widziałaby jak nawet najmniejszego celu. I słusznie, jaki cel ma dryfowanie po prostu po morzu tam i z powrotem. I dlatego coraz więcej młodych ludzi popada w rozpacz. Ostatnio nawet dotarła do mnie wiadomość, aby modlić się za, ciężko powiedzieć teraz, czy za spokój duszy. Oczywiście tu nie rozstrzygamy, Kościół nie chce rozstrzygnąć tego ostatecznie. Osoba mająca 12 lat, a więc jeszcze dziecko, popełniło samobójstwo. Bardzo przykre, ale coraz widzimy, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zrozpaczeni młodzi ludzie, gdyż nie widzą w otaczającym ich świecie celu, nie sensu. Nie dążą do celu, jaki jest im przeznaczony. Ich kompasy, można powiedzieć, nie są nastawione na niebo, na Boga. A więc to Bóg, Jego wieczne posiadanie, nadaje sens naszemu życiu. Ale jest również motywacją do codziennej, wewnętrznej przemiany. Do ciężkiej pracy nad sobą. Do uszlachetnienia własnej osoby przez ćwiczenie się w cnotach kardynalnych. Tak jak mówiliśmy, cnoty kardynalne uszlachetniają nasz charakter. Leczą rany zadane nam przez grzech pierworodny i wychowują człowieka. W bezpośredni kontakt z Bogiem wchodzimy natomiast przez cnoty teologiczne. I one są fundamentem, na jakim powinno budować się, jak mówiłem, wychowanie. Dlatego, że Bóg bezpośrednio jest przedmiotem tych cnót. One łączą nas bezpośrednio z Panem Bogiem. I pan Dariusz Zalewski, znakomity pedagog, dodaje do cnót teologicznych, jako do fundamentu, jeszcze jedną cnotę. Tym razem cnotę moralną. Ona nie ma Boga za przedmiot, a za cel. Nie łączy bezpośrednio z Bogiem, ale reguluje naszą relację z Bogiem. Jest to pobożność, cnota pobożności. A więc te cztery cnoty, trzy cnoty teologiczne, wiara, nadzieja, miłość i cnota podbożności tworzą fundament, na który powinniśmy wznosić budowlę charakteru, budowanie charakteru, wychowanie. I przyjrzyjmy się teraz tym cnotom. Dzisiaj poznamy cnotę wiary. Jak już powiedziałem, najważniejszym zadaniem człowieka jest osiągnąć swój cel ostateczny. Nie ma ważniejszego zadania tutaj na ziemi. Ważniejszego i zarazem bardziej szlachetniejszego niż to zadanie. Ale o tym, co jest naszym celem ostatecznym. Jakie warunki musimy spełnić, aby go osiągnąć, mówi nam wiara. Ojciec Woroniecki w swej etyce wychowawczej pokazuje najpierw, jak wielką rolę odgrywa wiara w życiu codziennym. Na przykład słyszymy wiadomości w radiu. Tak naprawdę nie widzimy tego wszystkiego, co się zdarzyło. Na przykład katastrofa jakiegoś pociągu, czy cokolwiek innego. Musimy wierzyć tym wiadomościom. A więc widzimy wiarę w życiu codziennym. Jest tutaj ona szeroko pojęta. Potem przechodzi on do wierzeń religijnych u różnych ludów. Następnie udowadnia wiarygodność wierzeń chrześcijańskich, czyli objawienia. I później przechodzi do analizy samego aktu wiary. Pokazuje, że akt wiary jest rozumny i moralny. Tutaj nie będziemy się zajmować całym tym procesem, gdyż każdy z nas miał to szczęście urodzić się w rodzinie katolickiej, chcących poznać rozumowe dowody na prawdziwość na tej wiary. Odsyłam do teologii fundamentalnej, do apologetyki, która udowadnia, że akt wiary katolickiej jest aktem rozumnym i aktem prawdziwym. Że wiara katolicka jest prawdziwą. Tym zajmuje się apologetyka. Święty Paweł mówi, że wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy, przekonaniem o tym, co niewidoczne. Teraz święty Tomasz, komentując te słowa, podaje nam definicję wiary. Wiara jest stałym usposobieniem umysłu, czyli rozumu i woli, które zapoczątkowuje w nas życie wieczne przez to, że skłania nas do przyzwolenia na nieoczywiste dla nas prawdy objawione. Prawdy objawione, które nie są dla nas oczywiste, gdyż wybiegają poza nasze rozumowanie. Stałym usposobieniem, czyli czymś, co cały czas powinno oddziaływać na nas i kierować nami w dążeniu do naszego celu. Tak należy również rozumieć słowa świętego Pawła: sprawiedliwy żyje z wiary. Czyli w życiu codziennym kieruje się zasadami wiary. Przekłada rzeczy teoretyczne na praktykę. I wiara jako pewna sprawność naszego intelektu, czyli tutaj o tym mówi definicja w słowach, przekonanie o tym, co niewidoczne, czyli poznanie rzeczy niewidocznych za pomocą naszego intelektu poznajemy. I wiara jest tą sprawnością, która pozwala nam poznać rzeczy, których nie widzimy. Czyli jako sprawność naszego intelektu wiara niesie ze sobą pewną ilość wiadomości ze sobą powiązanych. Praw wiary. Ta treść, te wiadomości nie są owocem dociekań naszego rozumu, tak jak jest to przy zwykłych naukach, a owocem objawienia Bożego. Czyli owocem tego, co sam Bóg nam przekazał. A więc wiara jest o wiele donioślejsza dla naszego życia moralnego niż inne nauki. Gdyż ona wskazuje i wprowadza nas na wąską ścieżkę wiodącą do życia wiecznego. Ale wiara nie tylko ma charakter sprawności poznawczej naszego intelektu, a więc sprawności, dzięki której poznajemy prawdy wiary, ale jak wynika z drugiej części definicji, zapoczątkowywuje w nas życie wieczne przez to, że skłania do przyzwolenia na to, co objawione. Ma charakter cnoty moralnej. A więc wiara zawiera w sobie impuls woli. Z niej wynika imperatyw moralny. To z jednej strony, co poznamy wiarą, skłania nas do działania. Prawdy nauk są często nam obojętne. Czy na przykład, nie wiem, dajmy na to biologia, jak złożony jest teraz ptak, wróbel, gołąb, pozostaje dla nas obojętne. Mimo iż to poznamy, nie ma dla nas to większego znaczenia w życiu codziennym. Przeciwnie, prawdy wiary stają nam przed oczyma jako najwyższe dobro. Dobro samo w sobie i dla obietnic nam danych przez Pana Boga godne umiłowania. Przeciwieństwem wiary jest teraz niewiara. Proces odpadania od wiary odbywa się zawsze z pobudek, które działają na naszą wolę, nie na nasz interes. Skłaniają one do szukania w prawdach wiary tego, co mogłoby stać się powodem do odmówienia przyzwolenia na to, co objawiono. A więc na przykład w historii Kościoła zdarzali się często papieże żyjący niemoralnie, gorszący swoim życiem. Na przykład Grzegorz VIII. I teraz na Soborze Watykańskim I został obwieszczony dogmat o nieomylności papieża. I u pewnej osoby pojawiają się wątpliwości. Papieże żyli źle, często źle, dawali zły przykład. I tutaj jest atakowany, atakowana jest jego wola. Czyli ja teraz odmówię, nie przyjmę tego dogmatu ze względu na to, że kiedyś papieże żyli źle, pewni papieże. A więc tutaj nie jest atakowany intelekt. Nie szuka on pewnych rozumowych argumentów, dlaczego, czy człowiek jest w stanie przyjąć światło Ducha Świętego w pewnych okolicznościach, aby móc ogłosić dogmat, który jest nieomylny, ale atakowana jest tu jego wola. Nie chcę przyjąć, ponieważ mam takie czy inne argumenty. I ojciec Woroniecki mówi nawet, że jest pewny, że nikt nie porzucił wiary katolickiej dla racji czysto intelektualnej. Ale są to pobudki woli. Święty Tomasz mówi, że niewiara jest największym grzechem, gdyż najbardziej oddala nas od Boga. Nie są to inne grzechy, ani wiara. Niewiara jako największy grzech. Teraz widzimy mniej więcej, czym jest cnota wiary. Przejdźmy teraz do wychowania. Dzieci otrzymują na chrzcie świętym zarodki cnót teologicznych, a więc również zarodki cnoty wiary. Mają one również pewną naturalną skłonność do nich przez swoją zależność od innych. A więc małe dzieci wierzą
na słowo dorosłych. Mają nadzieję, że dorośli w pewnych etapach ich życia pouczą ich o różnych rzeczach. I z tego względu skłaniają się z wielką miłością do dorosłych, czynią im pewne dobro, aby dorośli ze swojej strony pouczyli ich o pewnych rzeczach. Gdyż dzieci czują się bezbronne w swojej niewiedzy. A więc miłością skłaniają się do dorosłych. I tutaj mamy dokładnie naturalne odbicie w dzieciach cnót teologicznych. Cnoty teologiczne na poziomie nadprzyrodzonym, skłonności naturalne dzieci, wiary danej dorosłym, nadziei na bycie pouczonym, bycie prowadzonym i miłości, z którą skłaniają się do dorosłych. Są to zarodki, pewne skłonności naturalne dzieci, które są odbiciem cnót nadprzyrodzonych. I my teraz tą naturalną skłonność powinniśmy zaopatrzyć czynnikiem nadprzyrodzonym i rozwijać to, co dziecko dostało w Chrzcie Świętym w zarodku. A więc z jednej strony skłonności naturalne, z drugiej strony zarodki nadprzyrodzonych cnót otrzymane na Chrzcie Świętym. Dlatego, gdy tylko w dziecku budzi się świadomość umysłowa, powinniśmy karmić je myślami o Bogu, o porządku nadprzyrodzonym. To nie jest tylko przeciwne, nie jest przeciwne psychice dziecka, ale jest jej naturalny, odpowiada w pewien sposób, tak jak widzieliśmy, dzięki tym wrodzonym skłonnościom. I na tych podstawach złożonych już w najmłodszych latach, później będzie możliwe zbudować solidną budowę moralną i religijną. I zadaniem matek jest tutaj już od wczesnych lat uczyć dzieci o prawdach nadprzyrodzonych, o Panu Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie, uczyć, czynić znak krzyża, powoli uczyć pacierza, słów pacierza, podawać do ucałowania krzyżyk z wizerunkiem Pana Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego Zbawiciela, tłumaczyć, dlaczego Pan Jezus Chrystus jest przybity do krzyża. A więc uczyć podstawowych pojęć o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie. Jak wiele zrobił dla nas i czego się od nas spodziewa w zamian. Wszystko to powinniśmy oczywiście przekazywać językiem odpowiednim do wieku dziecka. Tym zrozumiałym dla dziecka językiem powinniśmy również wieczorem opowiadać sceny z Ewangelii, sceny ze Starego Testamentu. Przedstawiać wizerunki świętych, bohaterów świętych, zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Gdyż wyobraźnia w tym dziecięcym wieku jest bardzo wrażliwa i chłonie szybko podawane im obrazy, gdyż nie jest jeszcze zanieczyszczona wszelkim brudem, który z późniejszym wiekiem przychodzi. Gdyż obrazy podawane w wyobraźni są bardzo trwałe. A więc już od najmłodszych lat, gdy wyobraźnia nie jest skażona, my powinniśmy podawać jej dobre obrazy. Ojciec Woroniecki kładzie na to szczególny nacisk. Mówi, że te obrazy przetrwają do starości i z czasem z tej zapełnionej obrazami biblijnymi wyobraźni będą wyłaniały się treści życiodajne dla świata duchowego dziecka.
A więc dzięki tym staraniom rodziców od najwcześniejszych lat dziecko, gdy dojdzie do wieku rozeznania, będzie posiadało już pewne pojęcie o Bogu. I łatwiej będzie mu samodzielnie do Niego się zwrócić. Jeśli rodzice nie zaniedbają swojej roli w tych najmłodszych latach, w tym okresie rozeznania dziecko będzie mogło zwrócić się z wielką wiarą do samego Zbawiciela, ukrytego w hostii, a więc przystąpić do wczesnej Komunii Świętej, którą umożliwił nam święty Pius X. Jest to ważne, bardzo, bardzo ważne, żeby te chwile, pierwsze chwile samodzielnego życia zostały uświęcone tym złączeniem dziecięcego serca z sercem Zbawiciela. Dziecko bowiem od pierwszych chwil rozeznania rozumowego staje się odpowiedzialne przed Bogiem za swoje życie nadprzyrodzone, za życie duchowe. I gdy skorzysta z przywileju wczesnej komunii, już od pierwszych chwil owej odpowiedzialności przed Bogiem ma pomoc Bożą w postaci wielu łask, jakimi napełnia duszę dziecka Zbawiciel przychodzący do tej duszy. Ta odpowiedzialność bierze się stąd, że w wieku rozeznania dziecko zaczyna panować nad wewnętrznymi procesami psychicznymi. Jest za nie w pewnej mierze odpowiedzialny. A więc tutaj widzimy już, pojawia się możliwość świadomego rozeznania między dobrem a złem, a więc również możliwość świadomego grzeszenia. I ogólnie za okres rozeznania przyjmuje się wiek 7 lat. Oczywiście może być to wcześniej. To zależy od indywidualnego rozwoju dziecka. W tym wieku dziecko powinno mieć już jasne pojęcie, na czym polega grzech. Powinno wiedzieć, że musi aktem skruchy i miłości zadośćuczynić temu, którego obraziło. Rodzice powinni więc dbać o to, aby do wieku rozeznania dziecko poznało na tyle prawdy wiary i obowiązki moralne z nimi związane, aby po osiągnięciu tego wieku zaczęło samodzielnie nimi żyć, nimi, czyli tymi prawdami wiary, i kierować się nimi w swoich postanowieniach. A więc to wszystko rodzice powinni przekazać do około 7 lat. Dalej, po tym okresie rozeznania, po wieku 7 lat, dziecko będzie rozwijać stąd wiarę w jej intelektualnym charakterze, sprawność poznawcza, czyli sprawność odpowiedzialna za poznanie niedostępnych czy rozumowi praw wiary, przez kształcenie religijne, nauka katechizmu. I jeśli, drodzy rodzice, to zaszczytne zadanie przypadnie rodzicom, powinni oni zawsze pamiętać o czynniku nadprzyrodzonym w nauce katechizmu, w nauce praw wiary. Nauczamy tutaj tajemnic, które przekraczają możność naszego naturalnego poznania, które uznajemy jedynie dla powagi Boga, który te tajemnice nam objawił. A więc nauka katechizmu nie jest czynnością przyrodzoną, tak jak nauczanie innych przedmiotów, matematyki, fizyki i czegokolwiek. Dlatego nie powinno się w nauce katechizmu dowodzić praw wiary. Wykładający powinien być natchniony wiarą i apelować, zwracać się
do wiary słuchających. Tak zostanie zachowany nadprzyrodzony charakter po obydwu stronach, nauczyciela i ucznia. Co ciekawe, o tym też, to na marginesie, o tym mówił arcybiskup Lefebvre, że kapłani zwracający się do osób wierzących w swych kazaniach nie powinni czynić apologetyki swych kazań, a więc nie powinni dowodzić prawdziwości wiary. Powinni apelować do wiary tych osób, które mają przed sobą i rozwijać w nich zmysł, cnotę wiary. Udowodnienie prawd wiary jest dobre dla osób niewierzących, które nie są przekonane o prawdach wiary. Wierzący powinni rozwijać swoją cnotę wiary. Przez to, że będą karmieni prawdami nadprzyrodzonymi. A więc, gdy zostanie zachowany charakter nadprzyrodzony w nauce katechizmu, będzie kształtowała się cnota wiary w swym intelektualnym wymiarze. A więc będą poznawane pewne prawdy wiary przez nasz rozum. Ale i w wymiarze moralnym, gdyż bez czynnika nadprzyrodzonego zabraknie również impulsu danego woli. A więc przyzwolenia na nieoczywiste dla nas prawdy wiary. A więc kierowania się nimi w życiu codziennym. Gdyż gdy na nie przyzwalamy, stosujemy je w życiu codziennym. I tutaj podaje ojciec Woroniecki. Nauczyciel starożytności klasycznej może pięknie wykładać mitologię Greków i Rzymian, a uczniowie mogą z zainteresowaniem słuchać jego wykładu, ale ani oni nie biorą tego na serio. Nie myślą bowiem na tej mitologii życia swego opierać. Podobnie i wykład religii, jeśli nie opiera się na mocnym przekonaniu wynikającym z wiary, mija się z celem. Nie potrafi on nawiązać do przekonań uczniów, ani tych przekonań w nich zagrzać i umocnić u tych, u których może są nieco zachwiane. Przeciwnie, nieraz może się tylko przyczynić do osłabienia wiary i wywołać do niej zniechęcenie. A więc wyobraźmy sobie teraz tysiące katechetów, którzy mają w dzisiejszych czasach problemy, osobiste problemy z wiarą. Oni mają nauczać teraz religii naszych dzieci. Jest to katastrofa, gdyż brakuje u nich czynnika nadprzyrodzonego. A więc nie są oni w stanie rozwinąć cnoty wiary u dzieci. Przeciwnie, są jedynie w stanie dzieci zniechęcić do wiary. Dlatego jest to tak ważne, aby katecheta, osoba nauczająca, czy jest to właśnie, jak mówiłem, katecheta, czy rodzice, mieli żywą wiarę. I tą wiarę zaszczepiali u swych dzieci. W wychowaniu wiary wielką rolę odgrywa również przykład. Przykład jest impulsem do naśladowania, gdyż człowiek ma wrodzoną skłonność do naśladowania tego, co robią inni wokół niego. To jest człowiekowi naturalne. Dotyczy to szczególnie dziecka, które naśladuje starszych. Jeśli chodzi o osoby, które mają szczególną powagę u dziecka, rodzice, starsze rodzeństwo, wychowawcy, nauczyciele, kapłani, to ich naśladowanie dziecko traktuje jako obowiązek. Dziecko w tych osobach widzi wzory,
I naśladując je, jest pewne, że postępuje jak należy. Z tego naśladowania wiele zostaje na całe życie. A więc albo dobry przykład dotyczy, albo zły. Nieważne, czy to szczególnie, czy jest to dobry, czy zły dziecko. Dziecko traktuje, które naśladowanie to jest jako obowiązek, jest pewne, że czyni dobrze. Jeśli tak jak nieważne, czy daje to dobry, czy zły, przychodzi o osobę, dziecko jest pewne, że czyni swój obowiązek, że postępuje, że jak należy. Dlatego powagę ważnym jest, aby dziecko miało dziecka. Dobre wzorce. Nasze rodzeństwo, zwłaszcza jeżeli chodzi o wiarę. Nic bowiem nie gruntuje wiary władcy, nauczyciel, tak jak żyje przykłady w najbliższym otoczeniu, jakim jest rodzina, rodzice. Jest to nauka bez słów. W młodych duszach wyrabia się usposobienie do postępowania według swoich przekonań, gdy rodzice również postępują według swoich przekonań, a więc wcielają prawdy wiary w codziennym życiu. Atmosfera więc żywej wiary w domu rodziny uzbraja dzieci przeciw złym przykładom, które będą niestety napotykały w swoim życiu. Dlaczego? Gdyż zły przykład nie będzie już miał takiego wielkiego wpływu, tak wielkiej siły na dziecko, w którego pamięci zostaje znanie świętości wyciśnięte przez dobry przykład rodziców. Znanie świętości wyciśnięte w pamięci przez dobry przykład rodziców. To znanie wywiera większy wpływ niż zły przykład i pozostaje do końca życia. A więc dobry przykład uzbraja dziecko przeciw złym rzeczom, z jakimi spotkają się później. Zwłaszcza w wieku dziecięcym, wczesnym wieku dziecięcym, rola przykładu jest wielka, gdyż dusza dziecka jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Emanuje z siebie prostotą i jest bardziej podatna na formowanie. I tą prostotę powinniśmy zachować dziecięcą do końca życia. W dziecku, jak mówiłem, jest to pewna naturalna prostota ze względu na naturalne skłonności do wiary, nadziei i miłości. Dorośli tą prostotę powinni zachować właśnie przez ćwiczenie się w cnotach teologicznych, nadprzyrodzonych wiary, miłości, nadziei. Rodzice formujący tymi wszystkimi sposobami cnotę wiary w dziecku z czasem osiągną rozwój tak zwanego po łacinie sensus catholicus, a więc zmysłu katolickiego. Jest to wielki, wielki triumf, gdy rodzice będą w stanie rozwinąć zmysł katolicki w dzieciach. A tym samym przez to rozwinięcie zostanie położona część mocnego fundamentu pod wychowanie. Część, gdyż jak mówiłem, na fundament, na którym powinniśmy budować wychowanie, składa się wiara, nadzieja, miłość i pobożność. Czym jest zmysł katolicki? Filozofia, teologia podaje nam następującą definicję. Jest to umiejętność, aby bez długich namysłów, bez długich wahań, we wszystkich sytuacjach życiowych zająć stanowisko zgodne z wiarą i przeniknione światłem wiary. Także wszystkie rzeczy, tego świata sądzone są w świetle wiary. Wszystkie decyzje podejmowane przez nas są podejmowane w świetle wiary. A więc ten zmysł katolicki jest owocem bardzo żywej i oświęconej wiary, a raczej życia z wiary, czyli wierności wierze w życiu codziennym. Jak mówi o tym ojciec Woloniecki. Wierność wierze w życiu codziennym. To wychowanie zmysłu katolickiego musi być wspomagane modlitwą. A więc oprócz tych wszystkich starych rodziców powinna w domu rodzinnym od najmłodszych lat swoje godne miejsce zająć wspólna modlitwa. To by było na dzisiaj tyle. W następnych wykładach poznamy kolejne cnoty teologiczne i cnoty pobożności i również dowiemy się, jak powinniśmy wychowywać dzieci w tych cnotach, aby zbudować fundament, na którym będziemy mogli budować wychowanie dzieci, uszlachetniać ich sfery uczuciowe i rozumne przez ćwiczenie się w cnotach kardynalnych.